Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
13 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr Mickiewicz, kierownik studiów strategicznych i bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dzisiaj mija czwarta rocznica pełnoskalowej wojny na Ukrainie. O tym porozmawiamy, ale nieco później i w kontekście Stanów Zjednoczonych i roli tego kraju i w konflikcie, i w globalnej polityce, bo o tym głównie dzisiaj będziemy rozmawiać. I zaczynamy od Rady Pokoju. 5 dni temu, 19 lutego, odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Rady Pokoju w Waszyngtonie. Skromna frekwencja, ale jednak ci najważniejsi gracze, patrząc się na Unię Europejską, patrząc się na Bliski Wschód, byli. Spodziewał się pan takiej frekwencji, takiego odzewu?
Spodziewałem się, aczkolwiek wydawało mi się, że większa będzie reprezentacja grona decyzyjnego obszaru Magrebu i Maszreku. Tego pasma, nazwijmy to umownie afrykańsko-zachodnioazjatyckiego. Natomiast no, Europejczycy nie mogli sobie pozwolić na nieobecność. Natomiast, no, że jednoznacznie wskazali, iż na dzień dzisiejszy nie będą angażować się w pracę, było to oczywiste ze względu na specyfikę funkcjonowania tej Rady, bo my musimy jednak pamiętać o tym, że to jest instytucja ponadnarodowa, zorganizowana i skupiona wobec nie państwa, nie gracza, tylko wobec osoby. Ponieważ pan Donald Trump uznał, że jest dożywotnim prezydentem tego gremium. W związku z tym możemy powiedzieć, że powołał sobie radę biznesowo-polityczną. I nie wszystkim jest z tym po drodze.
Czy to nie jest trochę odpowiedź na kryzys Organizacji Narodów Zjednoczonych, o tych działaniach tej organizacji, no nie słyszymy prawie w ogóle ostatnio. No, patrząc się na to, co się dzieje globalnie na świecie.
No, żyjemy w takiej sytuacji, że instytucja, która została powołana do stabilizacji w układzie dwublokowym, gdzie przewidywano, że jednak będzie to ten układ, prędzej czy później pojawi się ten układ, gdzie trzeba będzie stabilizować jakiekolwiek strony konfliktu, stąd Chiny, Związek Radziecki w Radzie i pozostałe zwycięskie mocarstwa, gdzie no, tak naprawdę, jeszcze raz powtórzę, Chiny i Francja zostały przyjęte po to, żeby być jakimś tam elementem stabilizującym rywalizację mocarstw. Stoimy w pacie. Stoimy w pacie w dwóch najważniejszych obszarach działalności ONZ-u, czyli pomocy społeczno-gospodarczej dla świata biednego, no bo ten został, Rada Społeczno-Gospodarcza, czyli instytucja, która dzieli te pieniądze, została zdominowana przez państwa biedne, które jakby żądają finansowania procesów rozwojowych, jednocześnie nie gwarantując procesów demokratyzacji i konsumpcji przez swoje społeczeństwa tej pomocy. No i Rada Bezpieczeństwa będąca w całkowitym pacie, ponieważ ten pad jest generowany przez prawo weta, a żadne z mocarstw nie zgodzi się na to, aby to prawo weta zostało zlikwidowane.
Czy w takim razie jest szansa, że po jakichś modyfikacjach Rada Pokoju może odgrywać taką rolę, jak jeszcze w latach 50. Organizacja Narodów Zjednoczonych?
Pierwsze założenia takie były, przynajmniej ponieważ Rada została powołana w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych i za aprobatą Rady Bezpieczeństwa, tak? Czyli nikt nie negował sensowności powołania. Natomiast sam regulamin i pomysł Donalda Trumpa na tą Radę spowodował, że większość graczy politycznych się odwróciła i powiedziałbym więcej. O ile można było mieć takie wrażenie, że mało istotny jest udział Europy czy państw członkowskich Unii Europejskiej, no może poza Wielką Brytanią i Francją, które mają tam swoje interesy, to brak Chin jest takim dowodem, że w zasadzie ta Rada nie ma sensu.
Bez mocarstwa
paradoksalnie bardzo mocno osadzonego w regionie. To, żebyśmy o tym pamiętali, że to nie jest Azja Wschodnia, tylko to jest państwo, które jest bardzo mocno osadzone w regionie Zatoki Perskiej.
Panie profesorze, polska delegacja jako obserwatorzy, czy biorąc pod uwagę, że być może ta Rada będzie poniekąd spełniała może część funkcji Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Polska powinna angażować się w pełni? To znaczy opłacić tą opłatę, która jest wymagana, żeby być stałym członkiem, nierotacyjnym, nieobserwatorem, czy jednak trochę stanąć z boku, tak jak większość krajów Unii Europejskiej?
Ja bym stał z boku z dwóch powodów. Pierwszy powód to są potężne koszta. I zacytuję tutaj pana ministra spraw zagranicznych, który zadał prozaiczne pytanie, dlaczego mamy ponosić koszty odbudowy tego, czego nie zniszczyliśmy. To jest jakby pierwsza sprawa. Z punktu widzenia naszego budżetu, ja bym wolał, żebyśmy zainwestowali w perspektywiczną odbudowę Ukrainy, bo to jest a, partner gospodarczy, b, miejsce, gdzie możemy w sposób naturalny prowadzić interesy. Po drugie, no, my nie wiemy, w jaki sposób i na jaki cel te pieniądze zostaną wydane. Bo jeżeli zakładamy, że to ma być odbudowa
strefy gazy
przykład, tak. No to ja mam pytanie, czy to ma być odbudowa strefy gazy w założeniach Donalda Trumpa, że tam ma być kurort z hasłem Trump kurort? Nie wiem. Czy mamy finansować prywatny biznes jakiś polityków czy jakichś deweloperów ze Stanów Zjednoczonych, nie wiemy w jaki sposób, na jakich zasadach i w jakim celu zostaną te pieniądze wydane.
A co ciekawe, już pewne państwa zadeklarowały kwoty i to niemałe, łącznie nawet z takim założeniem, że pojawią się tam siły stabilizacyjne, tak to zostało nazwane.
No muszą się pojawić siły stabilizacyjne, bo ja to już powtarzam od kilku lat. Sposób prowadzenia działań zarówno przez Hamas, jak i Hezbollah oraz przez Izrael powoduje, że tam naprawdę nam wyrasta kolejne pokolenie wchodzące w sferę dorosłości, które będzie się wzajemnie nienawidzić, bo te jednak, nazwijmy to umownie, jednej i z drugiej strony ludobójstwo, bo ten akt terrorystyczny i następnie mordowanie przejętych zakładników to są akty ludobójstwa jednoznaczne i ataki na mieszkańców Gazy, no to spowodowało, że każdy obywatel jednego i drugiego, czy państwa, czy para państwa ma jakieś ofiary śmiertelne w swojej rodzinie i to naturalny
i ta
sposób
chęć zemsty się pojawi.
Buduje chęć zemsty.
Panie profesorze, patrząc się na Stany Zjednoczone, Izrael, sąsiadów Izraela, to musimy się spojrzeć na Iran. Tak pokrótce prosiłbym o wyjaśnienie. Dlaczego tak Stanom Zjednoczonym zależy na tym, no chyba na tym, żeby zmienić władzę w Iranie? Bo chyba to jest tym clue ukrytym we wszystkich działaniach.
Trzy powody. I to są powody oczywiste. Pierwszy to jest zadawniona rana, czyli rok 1980, upadek reżimu, a naprawdę to pokazanie, że Stany Zjednoczone są bardzo słabym państwem, nie mającym żadnych wpływów w tym regionie, no bo de facto, zwłaszcza ta sytuacja w procesie zaatakowania ambasady Stanów
Zjednoczonych, tak,
zakładników,
to był
policzek dla Stanów Zjednoczonych. Druga sprawa, i dwie kolejne to jest już taka polityka Donalda Trumpa. Pierwsza to jest przejęcie kontroli nad zasobami ropy Iranu. Musimy pamiętać, że Trump obiecał w swojej kampanii wyborczej baronom paliwowym amerykańskim, że stworzy im możliwości rozwoju, one są możliwe tylko i wyłącznie w wyniku eksportu, natomiast w Stanach Zjednoczonych obowiązuje prawo o możliwości eksportu zaledwie 23% wydobycia. W związku z tym ekspansja na zewnątrz, przejęcie zagranicznych złóż po to, żeby móc prowadzić biznes, eksportować. I trzeci element, o którym rzadko się mówi, głównym odbiorcą wenezuelskiej, nigeryjskiej i zwłaszcza izraelskiej ropy są Chiny. W związku z tym przejęcie kontroli nad tymi zasobami to jest pośrednio przejęcie kontroli nad procesem rozwoju gospodarki chińskiej, czyli rywalizacji gospodarczej Chiny-Stany Zjednoczone.
Czyli wchodzimy na rywalizację globalną dwóch nowych mocarstw, tak, na arenie.
No tak, my jesteśmy na takim etapie, to tak, nawet opierając się na modelu George'a Modelskiego, supercykli, to jesteśmy w tym trzeciej części cyklu, czyli podjęcie przez Chiny rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi o światową hegemonię.
Czy spodziewa się pan, tak jak informują nas nagłówki w internecie, w telewizji, czy w stacjach radiowych, że do tego ataku prędzej czy później dojdzie?
Powiedziałbym...
Czy na razie to jest jednak zastraszanie? No bo wiemy też, że w Genewie za kilka dni będzie kolejna faza rozmów pokojowych.
Ja nie biorę poważnie pod uwagę to, że Trump będzie czekał na wyniki rozmów w Genewie. Mamy dzisiaj taką sytuację, że interwencja musiała zostać zawieszona przez, wydawać by się mogło, banalną rzecz, czyli odmowę wykorzystania bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia, która jest formalnie mauretańska, ale jest pod kontrolą Brytyjczyków. Brytyjczycy odmówili możliwości wykorzystania, czyli ograniczyli możliwość zaopatrzenia logistycznego amerykańskiego zespołu, który miałby dokonać tego ataku. Czyli trzeba znaleźć alternatywę. Trzeba przerzucić samoloty samotankujące i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałbym, że dzisiejsza zapowiedź, iż Trump wygłosi orędzie o stanie bezpieczeństwa państwa, mnie trochę zastanowiła, bo to może być albo próba przykrycia tego, że nie da się zaatakować, ale wcale nie wykluczam, że to będzie informacja o tym, że właśnie zaatakowaliśmy Iran.
Czyli z lotniskowców startują myśliwce? Ile tam w tej chwili? Dwa lotniskowce,
tak. Czyli mniej więcej, jeżeli one mają po 92 samoloty na pokładzie, jeżeli 1/3 to są siły osłony, czyli możemy mówić, że tam około 90 samolotów bojowych może zostać użytych.
Czyli myśli pan, że będzie to precyzyjne uderzenie, tak, w ośrodki administracyjne, czy w ośrodki te, które podobno pracują nad bronią?
Ośrodki atomowe, bo ja tutaj też powtórzę coś, czego nie dostrzegamy. Trump nie chce zmieniać reżimów totalitarnych czy też niedemokratycznych, które funkcjonują na świecie. On chce zmusić te reżimy do współpracy ze sobą.
Gospodarczej.
No bo przecież jeżeli nastąpi zmiana warty władzy w Iranie, to kto zagwarantuje Trumpowi, że nowo wybrane władze będą proamerykańskie?
Albo i że instalacje będą bezpieczne.
Dokładnie.
Jaka jest rola Izraela w tej układance? No bo tutaj mówimy o dwóch krajach, chyba najbardziej liczących się w tamtym regionie, Iran, Izrael.
Izrael po pierwsze gwarantuje sobie, czy zwiększa swoje bezpieczeństwo, bo my musimy pamiętać, że Iran od lat, czyli w zasadzie od momentu przejęcia władzy przez Ayatollahów, buduje tak zwany półksiężyc, który ma od północy otoczyć Izrael i go w zasadzie zniszczyć, osłabić, najchętniej doprowadzić do utraty państwowości. W związku z tym realizuje swój interes, aby nie dopuścić do powstania, realizacji tego zamiaru. Po drugie, przy tym, co powiedziałem przed chwilą, wstrzymaniu się Brytyjczyków ze wsparciem, no to jest jedyna tak naprawdę baza zaopatrzeniowa stacjonowania amerykańskich sił zbrojnych, ponieważ Jordania nie zgodzi się na to, aby...
Arabia Saudyjska?
Arabia też się nie zgodzi. W związku z tym to już jest w zasadzie partnerstwo strategiczne. Powiedziałbym, że w polityce Trumpa bardzo widoczne jest, że ma dwa kraje, na które nałożył układ strategicznego partnerstwa, to jest właśnie Izrael i Wielka Brytania, tylko że rząd Wielkiej Brytanii złożony z Partii Liberalnej nie do końca jest tym wiarygodnym z punktu widzenia amerykańskiego partnera.
I tu na razie stawiamy kropkę. Już za moment na naszej antenie informacje dla zmotoryzowanych. Krótka przerwa reklamowa, a potem zaproszę na przegląd wiadomości z Europy. I nie tylko. Na zegarach 27 minut po godzinie 18. 26 minut pozostało do godziny 19. Już teraz Robert Silski i Flesz Europejski.
Flesz Europejski. W Kijowie odbyły się dziś uroczystości 4. rocznicy rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Uczestniczyły w nich ukraińskie władze i zagraniczne delegacje, w tym Polska. W uroczystościach na Majdanie Niepodległości przy miejscu poświęconym poległym ukraińskim żołnierzom zapalono znicze. Oprócz prezydenta Zełenskiego obecne były władze Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Dlatego szokuje mnie to, że dziś tak mało solidarności okazuje z napadniętymi przez ten sam kraj Ukraińcami. To jeszcze oczywiście jest napędzane emocjami i potrzebą propagandy. To, że media kontrolowane przez rząd tak konsekwentnie nastawiają Węgrów przeciwko Ukrainie, jest dla mnie szokujące.
Szef polskiej dyplomacji ostro skrytykował Węgry za blokowanie 20 pakietu sankcji na Rosję i unijnej pożyczki dla Ukrainy. Radosław Sikorski podkreślił, że decyzję blokuje premier kraju, który doświadczył sowieckiego imperializmu i najazdu Armii Czerwonej. Węgry uzależniają zgodę na sankcje na Rosję i pożyczkę dla Ukrainy od wznowienia przez Kijów tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Ukraińskie władze tłumaczą, że ropociąg został zniszczony podczas rosyjskich ataków i jego naprawa zajmie kilka dni. NATO zapewnia Ukrainę o dalszym wsparciu i dozbrajaniu. Taką deklarację złożył sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. NATO wspierało Ukrainę od samego początku. Wspieramy was dzisiaj i będziemy wspierać w obliczu nadchodzących wyzwań. Ukraina potrzebuje amunicji dziś i każdego dnia, do momentu ustania rozlewu krwi, podkreślił w oświadczeniu sekretarz generalny. Słowacja wstrzymała awaryjne dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, poinformował premier Robert Fico. Bratysława zareagowała w ten sposób na przedłużającą się przerwę w tranzycie rosyjskiej ropy przez terytorium Ukrainy. Według Kijowa przesył ropy został wstrzymany wskutek rosyjskiego ataku na rurociąg Przyjaźń, który, przypomnę, miał miejsce pod koniec stycznia. Władze w Bratysławie, powołując się na informacje wywiadowcze, twierdzą, że infrastruktura jest już sprawna, a wstrzymywanie tranzytu ma podłoże polityczne. Słowackie media podkreślają, że Ukraina poradzi sobie bez awaryjnych dostaw ze Słowacji. Gotowość do zastąpienia zadeklarowały Polska i Rumunia. Obronność, kontrola imigracji i rozwój budownictwa to jedne z najważniejszych celów nowego holenderskiego rządu. W Hadze król Willem Aleksander zaprzysiągł mniejszościowy gabinet Roba Jettena. To już trzeci rząd w ciągu nieco ponad 4 lat. Dwa poprzednie upadły z powodu polityki azylowej. Ta dla nowego gabinetu jest równie ważna jak obronność, cele klimatyczne czy budowa 100 tysięcy mieszkań rocznie. Centroprawicowy mniejszościowy gabinet ma 18 ministrów i najmłodszego premiera w historii. Rob Jetten ma 39 lat, od 9 lat zasiada w parlamencie. Jest pierwszym premierem Holandii, który otwarcie przyznał się do homoseksualizmu. Szwedzcy uczniowie od września nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkołach. Szwecja wzoruje się na Danii, która wprowadziła taki zakaz jako jeden z pierwszych krajów w Europie. Zakaz wejdzie w życie po wakacjach. Uczniowie będą oddawać telefony na czas lekcji, przerw i opieki pozalekcyjnej, a urządzenia zostaną zwrócone dopiero po zakończeniu wszystkich zajęć. Celem jest poprawa koncentracji uczniów. Flaga zimowych Igrzysk Olimpijskich została uroczyście powitana w alpejskiej miejscowości Albertville. To właśnie we francuskich Alpach odbędą się w 2030 roku kolejne igrzyska. W niedzielę zakończyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie Cortinie. Polacy zdobyli tam 4 medale, 3 srebrne i brązowy. Do zimowych igrzysk we francuskich Alpach pozostało 1438 dni.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Parześniak, witam po przerwie. W studiu profesor Piotr Mickiewicz, kierownik studiów strategicznych i bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, rozmawiamy o Iranie. Jakie potencjalne skutki możemy odczuć tutaj w Europie, jeśli do takiego punktowego, powiedzmy, że punktowego, że to się nie rozleje dalej, punktowego ataku Stanów Zjednoczonych na ten kraj by doszło?
Na pewno, czy powiedziałem, z dużym dozą prawdopodobieństwa, ale najpierw to będzie atak punktowy, ponieważ to jest zbyt duża powierzchnia kraju i zbyt silne środowisko, dajmy to umownie paramilitarne, myślę tutaj o strażnikach rewolucji, aby przeprowadzić tam operację lądową, która zakończy się szybkim sukcesem. Amerykanie boją się, że ugrzęzną. W związku z tym działania punktowe, kilkunastodniowa blokada cieśniny Ormus, która może się odbić na cenie surowców.
Ropa, gaz.
Czyli głównie ropa, w mniejszym stopniu gaz, bo jednak Europa w miarę zdywersyfikowała. To nie jest tylko gaz katarski. W związku z tym krótkotrwały wzrost cen. Natomiast przyznam się, że mnie zapokoiła taka informacja sprzed 2 dni wypowiedziana przez najwyższego przywódcę Chameneiego, który powiedział, że uruchomi komórki terrorystyczne. Większość tych komórek terrorystycznych powiązanych z Iranem to są Republika Federalna Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, w mniejszym stopniu Włochy. Więc tylko pytanie, czy gniew narodu, czy też władzy irańskiej będzie skierowane przeciwko Europejczykom, czy przeciwko Amerykanom,
amerykańskim
czy Izraelitom.
Tu musimy powiedzieć o znaczeniu cieśnin Ormus. 25%, około 25% globalnego handlu morskiego ropą i około 20 milionek baryłek dziennie tam przepływa.
No dlatego mówię, że to jest
zachwianie.
To jest zachwianie. No o tyle istotne, że my musimy pamiętać, że myśmy w Europie wpadli na taki szalony teraz z perspektywy czasu pomysł 20 lat temu, że my tą ropę tak naprawdę sprowadzamy na bieżąco, czyli te zapasy to są 30-40 dni maksymalnie. Polska jest z państwem, które ma jeden z najdłuższych okresów odporności, czyli mamy zapasy na 60 dni. W związku z tym może być to sytuacja nerwowa, plus poza tym to, że w Europie przeszliśmy na giełdę towarową energetyczną, czyli po prostu każda fluktuacja ceny powoduje zmiany ceny na rynkach konsumenckich.
Z Bliskiego Wschodu przenosimy się do Europy teraz. Tak rozmawiając przed programem, panie profesorze, ja się zastanawiałem, jakby wyglądała wojna na Ukrainie, gdyby nie Stany Zjednoczone. Mamy 4 lata, tak? Mamy 4 lata. Potężne zastrzyki pieniężne, tak? Mimo zmiany prezydenta, to jest jednak kontynuowane, to wsparcie jest.
Tak, ale ja bym rozdzielił na te dwa okresy, tak? Gdyby nie wsparcie administracji Bidena, to wojna byłaby już zakończona. Porażką Ukrainy. Bo nie, nazwijmy rzecz po imieniu, w pierwszym okresie wojny może nie tyle wysiłek finansowy, ale pomocowy, takiej realnej, czyli to, co dostarczano, już nieważne za czyje pieniądze, to było po pierwsze dostarczany był sprzęt amerykański albo za zgodą amerykańską, plus nie zapominajmy, cała przestrzeń, rozpoznanie radiologiczne, powietrzne było i jest amerykańskie. Po objęciu funkcji przez Donalda Trumpa mamy dosyć duże wsparcie amerykańskie, ale już nie państwa amerykańskiego, czyli nie Stanów Zjednoczonych, tylko firm amerykańskich, czy też będących zarządzanych przez Amerykanów za pieniądze europejskie. I nazwijmy tę rzecz po imieniu. Bez tego dziwnego pana o nazwisku Musk Ukraina też by nie istniała, ponieważ bez Starlinków nie daliby rady.
No i tak, i mamy ostatnio, czyli blokowanie rosyjskich Starlinków.
Tak. W związku z tym możemy się zżymać, że Amerykanie traktują instrumentalnie Ukrainę, to bez amerykańskiego zaangażowania Ukraina już musiałaby się poddać i już pewnie zapomnielibyśmy o tym, że trwa regularna wojna, pewnie były prowadzone jakieś działania dywersyjne, partyzanckie, prowadzone przez jakąś część społeczeństwa
ukraińskiego. A na granicy polsko-ukraińskiej stałyby rosyjskie wojska.
Tak.
Mocna teza, panie profesorze.
No ale niestety musimy to przyjąć do wiadomości. Na dzisiaj, Europa, nawet ta europejska część NATO, o której tak mówimy, zaczyna budować swoje zdolności, zaczyna, ostatnie manewry tutaj na Bałtyku pokazały, że istnieje ta zdolność, ale trochę brakuje sprzętu.
Czyli rola Stanów Zjednoczonych olbrzymia. To teraz kolejne pytanie związane ze Stanami Zjednoczonymi i z Ukrainą. I z nami. Jedna brygada pancerna USA w Polsce, co prawda nie żołnierze, ale sprzęt, magazyny w Powidzu, jak dobrze pamiętam. Jedna brygada, czyli około 90 czołgów najnowocześniejszych, plus samochody, wyrzutnie, artyleria. Czy ta metoda odstraszania Sowietów, Rosjan, jest skuteczna, pana zdaniem?
Średnio.
Średnio. Czyli powinno być takich brygad 4, czy może...
To znaczy, po przede wszystkim my musimy określić i wrócić do tego takiego punktu wyjścia. Na dzisiaj jesteśmy w trakcie zmiany czegoś, co się nazywa w języku wojskowym NATO, tak zwanym planem ewentualnościowym, czyli wizją prowadzenia działań wojennych w przypadku, kiedy zostałaby zaatakowana wschodnia flanka NATO. I w tym systemie amerykańscy żołnierze wypełniają określone funkcje. W związku z tym stacjonowanie tej bazy logistycznej, nazwijmy to, jest dowodem na to, że jeżeli zostanie uruchomiony artykuł 5, to także Stany Zjednoczone przystąpią do działań na wschodniej flance NATO. Koniec, kropka. Jest to jakieś konkretne odstraszanie. Natomiast mamy jeszcze realpolitik, bo to jest założenie. Realpolitik polega na tym, że my musimy przyjąć do wiadomości, czego nie zawsze chcemy przyjąć, że zgodnie z umową, którą mamy zawartą ze Stanami Zjednoczonymi, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w Polsce stacjują w formule rotacyjnej. Ich bazą nadal jest niemiecki Ramstein.
A wysunięte dowództwo w
Poznaniu? Wysunięte dowództwo także można relokować. W związku z tym, dopóki my nie stworzymy sobie sytuacji, w której będziemy w 100% przygotowani do realizacji tego, co nazywamy rolą państwa polskiego w planach ewentualnościowych NATO, czyli przygotowania do obrony według tego schematu, który jest opracowywany, to ta pomoc całego sojuszu jest, powiedziałbym, pod znakiem zapytania. Jeżeli spełnimy te warunki, to znaczy, że jakby stwarzamy sytuację polityczną, gdzie nie można będzie nie zareagować.
A jak to stwarzanie warunków, panie profesorze, nam idzie w takim razie?
Powiedziałbym, że z różnymi wahaniami dosyć dobrze. To znaczy, my mniej więcej już uciekliśmy od tych szalonych pomysłów tworzenia pseudo-brygad wzdłuż granicy państwa polskiego, gdzie ich zadaniem, przepraszam za złośliwość, ale byłoby dzielnie walcząc polec z honorem, bo przecież my wiemy, że musimy dokonać pewnego wycofania się, przyjęcia tego uderzenia, opóźnienia ofensywy po to, żeby te siły kontrofensywy dojechały. Dwa, zaczynamy się uzbrajać, powiedziałbym, liczbowo z sensem. Bo kupujemy to, co jest nam potrzebne, za wyjątkiem tego, co jest niezbędne, czyli systemów obrony powietrznej, zwłaszcza rakietowej, no i tego systemu dronowego, który dzisiaj jakoś tam staramy się zrobić. Natomiast problemem jest to, że my mamy za dużo rodzajów tego samego uzbrojenia wojskowego. Mamy 4 rodzaje czołgów, czyli 4 systemy logistyczne zaopatrzenia, szkolenia, wykorzystania.
No ale chyba nie mieliśmy trochę wyjścia wtedy, panie profesorze, prawda? Bo to nie były zakupy, to były zakupy już tuż przed atakiem na Ukrainę i tuż po, prawda?
To znaczy, ja mam pretensje do tego, że nasi politycy raczej przedkładali samą formułę zakupów jako środek samouspokojenia się społeczeństwa, niż budowali racjonalne zakupy. No i druga rzecz, którą też nie ruszamy, i to bez względu na to, jaka opcja polityczna w naszym kraju rządzi, czyli jak przygotować te 250 tysięcy żołnierzy do działania, jeżeli nasza armia z punktu widzenia zdolności operacyjnych, czyli takich żołnierzy, którzy wiemy, że są przygotowani do prowadzenia działań bojowych, ćwiczą na poligonach, liczy między 45 a 60 tysięcy żołnierzy, delikatnie rzecz ujmując. Reszta to jest, powiedziałbym, coś, co nazywa się w języku natowskim siłami wsparcia, a nie siłami operacyjnymi.
Czy w takim razie pomysł, który się pojawia raz na jakiś czas, obowiązkowej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, ale tu nie mówimy o takich 2 dniach w jednostce. Jest dobry.
Jest dobry, ale pod jednym warunkiem, że ci szkoleni pojadą na poligon i będą ćwiczyć. Ale żeby ćwiczyć, to musimy mieć sprzęt, na którym mogą ćwiczyć. A jeżeli będziemy używać ten sprzęt, to go zniszczymy, w związku z tym zniszczymy.
Musi być kolejny.
W związku z tym jesteśmy w takiej troszeczkę kwadraturze koła. Natomiast musimy podjąć jakiś wysiłek zakładający, znaczy może inaczej, ja bym powiedział w ten sposób. Nie wiem, na jaki poziom liczebności sił zbrojnych i jaki sposób uzbrojenia armii polskiej zgodziliśmy się w ramach planu ewentualnościowego, bo to jest ścisła tajemnica. Ale jeżeli mają być to siły pancerne, no to znaczy, że my musimy te czołgi przygotować nie tylko jako czołgi, tylko załogi tych czołgów.
I obsługę techniczną.
i zabezpieczenie logistyczne, a teraz pozwolę sobie na taką drobną złośliwość. Mamy czołgi koreańskie, które jeżdżą na zwykłej ropie i mamy Abramsy, które potrzebują benzyny lotniczej. No to chyba jest różnica w zabezpieczeniu logistycznym.
No tak, to jeden magazyn z podziałem na dwa rodzaje paliw trzeba by stworzyć. Panie profesorze, kończąc, jak pana zdaniem zakończy się konflikt na Ukrainie i kiedy? Ta wojna, w której ma najbardziej cierpią cywile.
Jest to pytanie z natury rzeczy nierozwiązywalne. Powiedziałbym w ten sposób. Patrząc na poziom wyczerpania Ukraińców, mówię społeczeństwa ukraińskiego, widzę konieczność zawarcia rozejmu. Patrząc na gospodarkę rosyjską, widzę konieczność zawarcia rozejmu.
Czyli interesy zbieżne.
Czyli będziemy prawdopodobnie mieli zawarcie, jakieś rozgraniczenie terenu, tylko że to nie zakończy wojnę. To przerwie działania militarne, natomiast cele obydwu państw pozostaną niezmienne. Ukraińcy będą chcieli nie dopuścić do zajęcia Donbasu i elektrowni zaporowskiej, bo to decyduje o ich gospodarce
i przyszłości,
przyszłości państwa. Mhm. A Rosjanie muszą zająć Donbas i elektrownię, bo to też decyduje o ich gospodarce i przyszłości.
Czyli stan zawieszenia. Oby jak najszybciej doszło w takim razie do tego, co pan profesor prognozuje, czyli do rozejmu i oby trwał jak najdłużej. Może do zmiany władzy w Rosji.
Twierdzę, że rozejm zostanie zawarty do końca tego roku.
I tego się trzymajmy.
Myślmy chyba to będzie koniec.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Gdańsk. Profesor Piotr Mickiewicz, kierownik studiów strategicznych i bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. To była audycja Pomorze Polska Europa. Michał Parześniak, dziękuję. Zapraszam za tydzień, a audycję realizował Patryk Schmidt.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.